naprawdę po raz kolejny już, a po raz pierwszy mam możliwość, może po raz drugi mówić do was na takim większym spotkaniu. Na początek przywożę braterstwu serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Zbór w Białymstoku życzył przekazać wam wszystkim, aby dobry Bóg nam błogosławił, aby dobry Bóg miał was wszystkich w opiece i doprowadził do Królestwa Bożego. Fragment, nad którym mamy się dzisiaj zastanawiać, generalnie takim tematem, mottem przewodnim jest to list apostoła świętego Pawła do Tymoteusza, pierwszy list, pierwszy rozdział i początkowe jego wersety. Zaproponowano mi, żeby oprzeć swoje rozważania na wersecie 5 i 6. Ale ja przeczytam braterstwu ten wstęp, o którym, żeby wejść w sedno sprawy, to co apostoł święty Paweł pisze do Tymoteusza. Prawowitego syna w wierze. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Swoje rozważania, tak jak brat powiedział, że będziemy oscylować wokół tego wersetu, tego motta konwencji, zaproponuję braterstwu w ten sposób, że próżna gadanina efektem braku miłości. Gdy brat Tomek zadzwonił do mnie z propozycją powiedzenia wykładu tu w Poznaniu i od razu mi wskazał temat, to wydawał mi się dosyć bliski, taki łatwy w przekazie tej treści. Ostatnio dosyć dobrze się czuję, ale powiem braterstwu, że im więcej myślałem na ten temat, to tym więcej pojawiało się też wątpliwości, czy ja właściwie jako Adam Organek odczytuję słowa Pawłowe, które zostały wtedy skierowane do Tymoteusza. Ale one zostały skierowane, gdy ja dzisiaj je czytam, to zostały skierowane przede wszystkim do mnie. Po pierwsze jako dziecka Bożego, a po dwa też jako sługi zborowego. I mam świadomość ogromnej też odpowiedzialności, czy właściwie odczytując te słowa, właściwie też je braterstwu będę starał się przekazać. Pozwólcie, że będę mówić to, jak czuję te słowa, tak jak uważam, że moje sumienie też, bo wersety, które mamy przed sobą, też mówią o dobrym sumieniu. Będę mówił je z przekonania, tak jak je czuję i jak je staram się braterstwu zachęcić do odbioru. Powiem braterstwu, że czas, jaki mamy, dany z łaski Bożej przede wszystkim, chcemy na pewno właściwie spożytkować. To jest nasze wszystkich marzenie, zadanie. Czytamy opisy biblijne życia pierwszych chrześcijan i porównuję siebie do tych opisów. Gdzie ja jestem? Co robię dla poselstwa Ewangelii Chrystusowej? Czy jestem z siebie zadowolony w służbie Bożej? Czy może mam wyrzuty sumienia, że jestem mało wyróżniającym się z ogółu społeczeństwa innym człowiekiem? Czy jestem w ogóle rozpoznawalny wokół swojego towarzystwa? Jesteśmy, drodzy braterstwo, społecznością stosunkowo mało liczną, ale trzeba też przyznać otwarcie, że dość różnorodną. Takie są fakty. I czy nam to się podoba, czy nie, musimy je przyjąć do wiadomości i umieć z tym funkcjonować. Zadam takie pytanie. Czy apostołowie byli wszyscy tacy sami? Powiemy, że na pewno nie. To wynika z opisów, w jaki sposób funkcjonowali, w jaki sposób reagowali na słowa Jezusowe, jak działali. Czy to oznaczało, że byli apostołami różnych kategorii? Nie wątpię. Bóg wtedy im, ale myślę, że i dzisiaj nam chce powierzać określone zadania do wykonania. Bóg nie lubi próżności. Bóg jest istotą czynu. Stworzył przepiękny świat, stworzył nas i nam też powierza zadania. To od nas zależy, od każdego z nas, ode mnie, od siebie, bracie, siostro, czy je podejmiemy, czy je zlekceważymy. A jeśli je podejmiemy, to czy podejmiemy według woli Bożej, czy może według woli własnej. Wróćmy więc do tekstu apostoła świętego Pawła, który zacytował w ten sposób: prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przekazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Na początku byłem zdecydowanie przekonany, że chodzi tylko i wyłącznie o tak zwaną doktrynę, teorię biblijną, taką naukę stricte naukową. Dziś powiemy zasady wiary, może podstawowe zasady wiary, tak byśmy to odczytywali. Jednak jak, drodzy braterstwo, prześledzę nauczanie apostołów, Jezusa Chrystusa przede wszystkim, to okazuje się, że wszędzie jest zdecydowanie pochwała czynu, pochwała działania opartego na nauce Jezusowej. Pamiętamy doskonale wszyscy, ja nie muszę niektórych wersetów przypominać, chociaż je przeczytam, jak Pan Jezus podczas kazania na górze odpowiada nam wszystkim, dzisiaj bardzo głośno, kto jest błogosławiony. Zauważmy, że gdy mówi, kto jest błogosławiony, nie pada ani razu, że jest to błogosławiony ten, kto zna doskonale zakon, ten, kto zna doskonale proroctwa, umie wytłumaczyć każdy werset, ale Jezus wymienia bardzo proste słowa. Błogosławieni, którzy się smucą, będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, osiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądać Boga będą. Błogosławieni pokój czyjący. To są słowa Jezusa Chrystusa, zanotowane w Biblii dla naszej wartości, dla naszego nauczania, dla naszego budowania się w tym wzorze, jaki mamy cel osiągnąć, postać Jezusa Chrystusa. Mamy do Niego, do tego wzoru dążyć. Apostoł Święty Paweł w tymże samym liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, pisze, że całe Pismo jest natchnione i pożyteczne. I wymienia, do czego jest pożyteczne. Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Ale po co? Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zaczyna od nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Zauważmy, jak szerokie spektrum ma zastosowanie Pismo Święte na co dzień dla nas. Na co ja kładę nacisk, największy nacisk? Na naukę czy na wykrywanie błędu? Tu można zapytać, swoich błędów, czy może błędów innych? Do poprawy ma zastosowanie, do wychowywania w sprawiedliwości. Powiem, braterstwu, że ostatnio słyszę takie stwierdzenia, w każdym kościele to można usłyszeć, w każdym ugrupowaniu takie słowa, które napominają nas, które wskazują nas na wartości takiego moralnego, poprawnego życia. Wszędzie mówią o tym, że to jest tak. A my mamy podany pokarm na czas słuszny, który przewyższa wszystkie inne pokarmy. Może tak jest, taka jest prawda, że mamy wartości, ale jeśli je mamy, to one nas obligują do jeszcze większej też i odpowiedzialności. Mamy, drodzy braterstwo, w Biblii dość prosty sprawdzian naszej prawdomówności. Bardzo łatwo jest sprawdzić, czy ja mówię prawdę, czy to, co ja deklaruję na zewnątrz, jest to prawdą. Apostoł Święty Jan w swoim pierwszym liście 4:20 oznajmia nam w ten sposób. Jeśli kto mówi, że miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To czy nam to się podoba, stwierdzenie, czy nie, ono jest prawdziwe. Jeśli mówimy, że Boga miłujemy, ale jesteśmy na bakier z bratem, z siostrą, to my Boga nie miłujemy. Tak napisał święty Jan i to jest prawdą. A wiecie, braterstwo, że te słowa są napisane do mnie przede wszystkim, do was również. Jeśli będę tak mówił, że znam Boga, miłuję Boga, jestem x lat w prawdzie, a nie miłuję brata swego, to jestem kłamcą wobec Boga, brata i siebie. To nie uchodzi bezkarnie. Nie miłuję brata swego. Co to znaczy? Co to znaczy nie miłuję brata swego? To znaczy, że po części wchodzę też w nie swoje kompetencje. No bo jakim prawem różnicę robię między bratem a bratem? Za którego przecież Chrystus umarł. poświęcił swoje życie, cierpiał na krzyżu Golgoty, który również wyznaje to samo imię Chrystusowe, przez które jest zbawienie, który chce służyć Bogu jak potrafi. Może ma swoje jakieś inne metody działania, jest bardziej może aktywny, czynny. Apostoł Święty Paweł w tym przeczytanym liście mówi nam, abyśmy nie zajmowali się baśniami. On tam mówi, przekaż pewnym ludziom, ale my je dzisiaj czytamy, w 2010 roku. Przekaż pewnym ludziom, abyśmy nie zajmowali się baśniami. To nie chodzi o baśnie Andersena czy innego bajkopisarza. Nie. One czasami mają też sporo wartości. Baśnie z tekstu apostoła wynika, że możemy tworzyć sami i nimi się dzielić. Wiemy dobrze, że baśnie to fikcja. To nie trzeba nikomu tłumaczyć. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, czasem mają pewną przenośnię i czegoś nas uczą. Pod postacią zwierząt nieraz, czy innych rzeczy. To samo, gdy mówi o niekończących się rodowodach. Jest, drodzy braterstwo, prawdą, że w Biblii mamy bardzo wiele rodowodów, podanych chociażby Jezusa, jest ich dwa. I jesteśmy przekonani, że gdy one są napisane, to one są napisane po to, żeby one nas utwierdzały, przekonywały o prawdziwości treści Słowa Bożego. Że Biblia ma zawsze rację. Że te słowa są prawdziwe, tak jak wczoraj żeśmy rozmawiali, że w Biblii bardzo często zapis jest podkreślony tym stwierdzeniem. Wiedz, że te słowa są prawdziwe. Biblia ma rację. Apostoł przestrzega nas, a wręcz przez Tymoteusza nakazuje o umiarze w pewnych sprawach. Rodowody nie są złe, baśnie nie są złe. Apostoł Święty Paweł mówi o tym, żeby mieć pewien umiar. Apostoł nazwał to wprost. Wywołuje to przeważnie spory i nie służy dziełu zbawienia Bożego. Tak napisał apostoł Święty Paweł, które jest z wiary. Dziś, drodzy braterstwo, myślę, że nie tylko ja. Wielu z was widzi, że trafność spostrzeżeń apostoła Świętego Pawła widzimy jak na dłoni. Jest bardzo to widoczne. Nie myślmy, że te trudne słowa strofowania nie dotyczą nas i nie są pisane do nas. One są do nas pisane, bo całe Pismo jest pożyteczne. I całe Pismo to jest list Boży skierowany do dzieci Bożych, do nas. On nie jest napisany do kogoś anonimowego, który żył może 2000 lat temu. On jest dzisiaj napisany i ma swoje zastosowanie przez cały czas, gdy czytamy Słowo Boże. One są pisane do mnie, do ciebie, do każdego człowieka, który te słowa czyta. Czy tego chcemy? Czy może będziemy się bronić przed tymi stwierdzeniami? Możemy wmawiać sobie, że kochamy Pana Boga, Jezusa Chrystusa, ale brata danego, tego czy innego może omijam zbór jakiś, czy konwencję organizowaną przez ten czy inny zbór. To dotyczy wszystkich nas. Mnie przede wszystkim to dotyczy. Jeśli na siebie się wzajemnie nie otworzymy, nie zobaczymy dobrych intencji, gorliwości, poświęcenia w sobie nawzajem, jesteśmy dość daleko od cech, jakie od nas oczekuje Jezus. Jakie chciałby, aby mocno były widoczne wokół nas. To są moje, braterstwo, spostrzeżenia. Nie wszyscy, braterstwo, muszą się zgodzić z nimi. Ja po prostu chcę, żebyśmy przeanalizowali sobie głośno, każdy sam w swoim sumieniu. Spotykamy się, drodzy braterstwo, dość powszechnie z opiniami, że nasze konwencje nie powinny być wykorzystywane do walk słownych wśród braterstwa. Takie są opinie. Ja je mam śmiałość powiedzieć wśród was, braterstwo, dosyć odważnie. Chciałbym, żeby tego nie było. To jest moje marzenie. Ja w pełni podzielam to stanowisko, że tak jest, ale chciałbym, żeby tego nie było. Ale co innego jest przedstawić kazanie oparte na Słowie Bożym, nie zawsze może zgodnym z komentarzem, jaki wyznajemy, tak jak rozumiemy, lub mamy w oficjalnej literaturze wytłumaczonej, a co innego mówić wykład, kazanie, w którym się różnicuje dzieci Boże, dość często może ośmiesza się inne ugrupowania religijne albo dobieranie sobie braci według własnych kryteriów. Jest tego coraz może mniej, tak jak na przykład bardzo kiedyś było takim popularnym dowartościowywanie się poprzez pokazywanie błędów innym. Zauważmy, że w nauce Jezusa Chrystusa bardzo mało jest czegoś takiego. Bardzo w wyjątkowych przypadkach Pan Jezus krytycznie odnosi się do innych. Wszędzie przedstawia swoje dobre wartości. Popatrzmy na chwilę, z jaką radością w głosie zdawali Jezusowi relacje apostołowie, gdy zabraniali pewnym ludziom działać w imieniu Jezusa Chrystusa. Argument im wydawał się tak silny, nie do odrzucenia. Bardzo prosty był to argument, bo oni nie chodzą z nami, nie chodzą z Jezusem. My chodzimy, razem jesteśmy, tamci nie chodzą, nie są z nami, więc zabranialiśmy. Mamy powód zabronić. Nie zabraniajcie im. Tak brzmiały słowa Jezusa wtedy. One brzmią dzisiaj bardzo podobnie, tak samo. Nie zabraniajcie im. To odpowiedź naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Nie zabraniajmy, drodzy braterstwo, nikomu działać na niwie pańskiej. Skupmy się na tym, aby swoją pracą, jaką nam powierza nasz mistrz, nauczyciel, nasz Pan, wykonać jak najlepiej to, co nam daje do zrobienia. Święty Paweł wypowiedział piękne zdanie w liście do Filipian 1:18. Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. A wiecie jak? Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. To powiedział wielki fundament Kościoła jest apostoł święty Paweł. On się z tego cieszy, on się z tego raduje. Byle tylko Chrystus był zwiastowany. Postawmy sobie szczerze, braterstwo, pytanie i odpowiedzmy je dla siebie. Czy cieszę się z tego faktu, że słyszę gdzieś wokół siebie opowiadane imię Chrystusowe? Czy mam z tego powodu radość? Że słyszę wokół siebie poselstwo o Jezusie Chrystusie. Czy moje serce rośnie, bo widzę, że Pan pobudził kogoś do dobrego dzieła? Czy może nam na poczekaniu odpowiedź? Przecież w Jego mowie, działaniu jest tyle błędów. Konkol jest rozsiewany zamiast dobre nasienie. Przecież będzie restytucja, która te sprawy załatwi. Po co ludziom mieszać w głowach? A to Jezus powiedział też do nas, że jeżeli milczeć będziemy, to kamienie wołać będą. W Bożym dziele nie ma próżni. W Bożym dziele nie ma próżni. Jeśli wy milczeć będziecie, kamienie wołać będą. Jeśli ja się ociągam w służbie Bożej, Bóg znajdzie sobie pracownika. Taka jest rzeczywistość i taka jest prawda. Tak było na przestrzeni wieków. Powiem braterstwu, że rok ten, który się pomału zbliża, jest już wrzesień, druga połowa września, obfitował też w szereg różnych wydarzeń. Chcę braterstwu przypomnieć, żeby może zobrazować pewną sytuację lepiej, jedno wielkie, tragiczne, ale jednocześnie też i radosne wydarzenia z życia Pauliny. Wiecie, o kim mówię, bo było dosyć głośno od początku roku. Z jednej strony ból, z jednej strony rozpacz, niekończące się pytania, a z drugiej strony dowody cudownego Bożego działania w życiu tej osoby, tej rodziny, społeczności. Powiem braterstwu, że przeze mnie, przez Adama, te informacje e-mailowe były najchętniej czytanymi, gdy przychodziła korespondencja elektroniczna. Wszyscy rodzinnie nieraz siadaliśmy, co się tam dzieje. Przekazywaliśmy sobie wzajemnie te informacje. Rodzina, bliscy cieszyli się i pragnęli tą informacją dzielić się z otoczenia, mówiąc, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg. I przychodzi taki moment, drodzy braterstwo, że Pan Bóg robi nam sprawdzian. Brat powiedział, że jesteśmy w szkole. W szkole są też uczniowie, dzieci mają sprawdziany. Jest pewien etap, że się przyswaja wiedza, później jest sprawdzian, w jakim stopniu tą wiedzę przyswajaliśmy. I Pan Bóg robi nam takie sprawdziany co jakiś czas. Czego się nauczyłem z tej historii, dziejącej się na żywo wokół nas? Kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, takie pytanie, może trochę retoryczne, chociaż odpowiedziałem na nie. Czy nie uważam, że jest przesyt Paulinki w publicznej przestrzeni? Trochę mnie to zszokowało, powiem braterstwu wprost. Czy nie uważam, że jest przesyt Paulinki? na konwencjach naszych, w naszych pisemkach, w spotkaniach młodzieżowych. Wszędzie słychać było Paulinkę. Nie dałem się wciągnąć w ten tok rozumowania, bo mi, powiem braterstwu to, co powiedziałem, że jeśli milczeć będziemy, to kamienie wołać będą. Naszą słabością, moją też jest również, ja do takiej opcji trochę należę, chociaż próbuję z tym walczyć. Po części mi to wychodzi. Że jeśli chcemy mówić o dziełach Bożych w naszym życiu, to mamy na tym polu pewną słabość. To jest mój apel przede wszystkim do mnie. Ja taki jestem. A wiecie, braterstwo, jaki argument padł o tym, że jest przesyt Paulinki? Bo mamy wielu braci wśród nas i sióstr w potrzebach i o nich nie mówimy. Więc nie można mówić za dużo o Paulince, bo są może dziesiątki, może są osoby, które wokół nas, które potrzebują też takiego wsparcia. Ja się pytam, proszę braterstwa, kto ponosi odpowiedzialność za to, że nie mówi się o czyichś potrzebach, oczekiwaniach, że nie ma modlitwy wspólnej za takimi osobami? Czy nie osoba taka, brat, siostra, który wie, że jest ktoś w takiej potrzebie i trzeba może publicznie powiedzieć, że ktoś się cieszy, że wraca do zdrowia albo może potrzebuje wspólnej modlitwy, ale milczy. Więc ja nie mogę na przykład, jeśli ktoś, osoba wie o czymś, o jakiejś sytuacji i chce to głośno powiedzieć, wykrzyczeć z siebie, że widzi ewidentne działanie w Bogu i nie może milczeć. Może grzech nawet by miał, gdyby na przykład o sprawach Bożych w ten sposób nie mówić. Ta osoba nie może zabronić mówić osobie, która chce mówić, co ją w życiu dotyka z ręki Pana Boga. Ileż to dyskusji, proszę braterstwa, przetoczyło się przez naszą społeczność, że jeden z braci starszych zastosował się do słów świętego Jakuba wobec Paulinki. W cytowanym werseta, które żeśmy na początku przeczytali, tam było na końcu o próżnej gadaninie. Czy to nie była próżna gadanina, z której nic nie wynikało, nie praktykuję czegoś, to znaczy, że jest źle, złe, należy odrzucić? Drażnią nas bardzo proste rzeczy, drodzy braterstwo, których nie umiemy dość dobrze tolerować. Na przykład podniesione spontanicznie czyjeś ręce podczas modlitwy, czy użycie w modlitwie pańskiej słów zapisu biblijnego zamiast naszego nauczonego. I zauważmy, drodzy braterstwo, jedną taką oczywistość, że to powoduje więcej rozmów jałowych, utrwalenia odpowiedniego stosunku do takiego brata czy siostry niż jego służba Bogu. To zdominuje na pewien okres czasu. Skoro jestem przy słowie, pozwólcie braterstwo, że też się odniosę do jednej rzeczy. Jest jeszcze taki aspekt życia społeczności, który daje się zauważyć. Sporo się mówi, że nie powinniśmy w publicznych kazaniach, pisanych tekstach używać imion, nazwisk, tylko przedstawiać to w sposób anonimowy. Ale ja czytam Słowo Boże, czytam tekst biblijny od samego początku do jego końca, czytam Pismo Święte. Zadaję sobie pytanie. Czy to pismo jest anonimowe, czy wyposażone w pełen arsenał imion, nazwisk, pseudonimów może? Czy przejrzyste, ukazujące postaci biblijne z ich walorami i wadami, sukcesami i porażkami? Czy tak wygląda Pismo Święte? Właśnie tak wygląda. Czy zawsze ci ludzie życzyliby sobie, żeby o nich w ten sposób pisano? Podejrzewam, że nie. Ale tak Bóg chciał. Z natchnienia Ducha Świętego tak zostało skonstruowane Pismo Święte. Czy apostoł święty Paweł, gdy pisał list i nieraz o niektórych braciach, zjawiskach pisał negatywnie, używał imion, nazwisk? Używał. Czy myślicie, braterstwo, że ci bracia byli zadowoleni, gdy apostoł święty Paweł napisał list publiczny i wymienił kogoś z imienia? Myślę, że nie. Nie było to łatwe. Proszę was, drodzy braterstwo, żebyście mnie nie zrozumieli, że ja namawiam do powszechnego używania imion. Absolutnie jestem daleki od tego. Ale w zabarwieniu pozytywnym, tam gdzie dobrze jest podać autentyczny przykład osoby, która jest zaangażowana, która robi coś konkretnego na niwie pańskiej, żeby zmobilizować siebie, innych, myślę, że jest to właściwe. Bardzo nam jest to ułatwione zadanie. To jest coś podobnego, drodzy braterstwo, jak prośba o przebaczenie grzechów, bez ich nazwania. Panie, przebacz nam moje grzechy. Przepraszam Cię za moje grzechy. Ale za jakie grzechy? Bo my wiemy, że wszyscy zgrzeszyliśmy i tych grzechów nam nie brakuje w swoim życiu. Ale o ileż jest trudniej, ale później komfort się czuje, jak powiemy, że w danym momencie zbłądziliśmy. I powiemy to wprost. Tenże apostoł Paweł mówi do mnie i do was, że celem tego przykazania jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Zauważmy, drodzy bracia, że miłość płynącą, można mieć miłość, tak przynajmniej ja odczytuję, nie z czystego serca. Celem jest inna miłość. Z drugiej strony, czy naprawdę może istnieć miłość, jeśli nie mam czystego serca? Zaczynam w to wątpić. Czy tylko sobie potrafię wmówić i będę udawał, że kogoś miłuję, a tak naprawdę w sercu noszę zupełnie coś innego? Może tylko toleruję. Czyste serce, prośba o nie. Psalmista w 51 psalmie mówi: serce czyste stwórz we mnie, o Boże. To nie jest tak, że jest jakiś automat, dzisiaj program, wgramy komputerowy i już mamy czyste serce. Ten wielki człowiek prosi Boga, modli się o Boga, żeby Bóg stworzył w nim czyste serce. Czy ja wierzę, że Bóg jest w stanie sprawić we mnie takie czyste serce? Ale przede wszystkim, czy widzę potrzebę prośby o stworzenie czystego serca? Czy serce wyrachowane, widzące może więcej niż należy widzieć, to serce czyste? Serce czyste to oczyszczone przez Boga, żyjące w bliskiej zażyłości z Bogiem, łatwo podatne na usuwanie wszelkich zabrudzeń, które przydarza się w życiu, a takich mamy wiele. W sercu czystym to już nie ma brudu, nie ma uprzedzeń do innych, do inaczej rozumiejących niektóre zagadnienia biblijne, które nie uwłaczają krwi Chrystusowej. Drodzy braterstwo, serce czyste lepiej kocha innego człowieka, łatwiej przebacza. Tak opisał miłość święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, że miłość jest cierpliwa, jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest cierpliwa, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Taka jest miłość. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca. Pięknie opisał to apostoł święty Paweł. Podam braterstwu przykład intercyzy małżeńskiej, dość powszechnie może w świecie praktykowanej i robionej tak na zapas, na wszelki wypadek. Czy tam jest czyste serce? Można sobie zadać pytanie. Małżonkowie, którzy poślubiają się wzajemnie, robią intercyzę, bo może coś w życiu nie wyjść, bo może jakiś wkład finansowy, majątek się wnosi, bo żeby później nie było jakiegoś problemu finansowego. Czy to jest czysta miłość? Czy tam jest czyste serce, intencje stron? Czy mam taką miłość? Może powiem, że to jest teoria. Tak, to jest teoria, ale teoria musi też się przełożyć w praktycznym życiu na działanie konkretne. Jeśli nie unosi się, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystko znosi, to jest to, czego pragnę. Ale tylko z czystego serca, z brudnego serca, z serca nieoczyszczonego, niestworzonego przez Boga, tego, drodzy braterstwo, nie osiągniemy. Święty Jakub w 5 rozdziale mówi: wyznawajcie tedy grzechy jedni przed drugimi i módlcie się za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To jest, drodzy braterstwo, sprawdzian dla mnie czystości serca. Wyznać grzech jedni drugim. Po co? No po co ja mam wyznawać grzech? Żeby ktoś się może zgorszył? Ano po to, aby modlitwa sprawiedliwego, usilna modlitwa sprawiedliwego pomogła pozbyć się tego grzechu. Boję się tego. Czyli kalkuluję. Pozostanę w brudnym stanie, a więc i z sercem nieczystym. A jeśli z sercem nieczystym, to i z takiego serca popłynie taka miłość nieczysta. Bardzo często ja się spotykam z takim zjawiskiem, że nie wypada mówić bardzo wiele o sobie, bo może plotki się boimy. Nie doświadczamy pewnych rzeczy i dlatego jest nam trudno. Apostoł mówi, że celem jest też miłość z dobrego sumienia. Co ma wspólnego miłość z dobrym sumieniem? W ogóle z sumieniem. Święty Paweł chce nas przekonać, że istnieją pseudomiłości, namiastki miłości, wytwory miłości, wypracowane przez człowieka, które z prawdziwą miłością nie mają nic wspólnego, albo bardzo mało. Zapytajmy samych siebie, pielgrzymi, starsi zborowi, członkowie naszych zborów, czy czasem nic nas nie gryzie sumienie, gdy usprawiedliwiamy swoją absencję na tej czy innej konwencji, albo swój udział w tym czy innym zborze? Czy stwierdzenie "nie moje klimaty" nie powinno być ostrzegawczym światełkiem, że coś ze mną jest nie tak? A kto tworzy, drodzy braterstwo, klimat, jak nie wszyscy uczestnicy zgromadzenia, społeczności? Zbór, społeczność jest taka, jak są jego członkowie. Jeśli tutaj się zgromadziliśmy w takim składzie, to w takim składzie tworzymy społeczność. Popatrzmy na zachowanie apostołów. Oni byli ludźmi bardzo podobnymi do nas, też obarczonymi przez grzech. Też odziedziczyli ten grzech pierworodny. A jednak gdy widzieli potrzebę, że w zborze coś się dzieje złego, to jechali w innych warunkach niż my dzisiaj, nie tak komfortowych, do takiego zboru i próbowali ratować, naprawiać sytuację. Pisali listy. Dziś nie możemy sobie pozwolić na to, że zbory pańskie będziemy pomijać, no bo tam swobodnie wypowiadane są komentarze może do wersetów, albo na niektóre zagadnienia bardziej autorytetem jest Słowo Boże niż opracowanie społeczności. Czy izolowanie się, mówienie do wszystkich stwarza nam komfort? Gdy mówię do wszystkich, stwarza nam komfort i sumienie nasze jest w porządku? Powiem braterstwu, że sam tego doświadczyłem. Jest u nas organizowana też co roku konwencja w Ciemnoszyjach, a przeważnie tak się składa, że za tydzień jest konwencja w Białogardzie. I teraz mówię bardzo braterstwu szczerze. Od jakiegoś czasu łapałem się na tym i się łapię. Patrzę, ile osób przyjedzie z Białogardu. Mało. To ja też nie pojadę. To jest stary człowiek się we mnie odzywał. Boleję nad tym, że takie fakty miały miejsce w moim życiu. Tak było, drodzy braterstwo. Sumienie się odzywało. Czy tam była czysta miłość? No i nie było jej. Nie było jej w tym momencie. Mogę takich przykładów ze swojego życia podać więcej. Jak ja się czuję w ogóle, gdy uczestniczę w walce słownej na konwencjach? Może pomyślałem, powiedziałem dosadnie temu bratu, bo na wcześniejszej konwencji miał odwagę powiedzieć coś, co inaczej rozumiem. Czy wtedy powiedziałem to z dobrego sumienia? Bardzo w to wątpię. I wtedy nie płynie miłość, drodzy braterstwo, do drugiego brata. Jeśli walczymy ze sobą, to jest jeden, co jest bardzo zadowolony z tego. Jeden jest taki, który jest bardzo z tego zadowolony. Przeciwnik Boży. On się bardzo cieszy i dopinguje nas, jak tylko może, żeby takiej walki może było jak najwięcej. I powiemy sobie wprost, w obronie prawdy. Miłość braterska wtedy znaczy tyle, co nic. Pan Bóg nie rozliczy, drodzy nas, braterstwo, za to, jak rozumieliśmy kiedyś, teraz w życiu naszym, nowe przymierze, inne zagadnienie, proroctwo, werset, tylko jaki mieliśmy stosunek do drugiego człowieka, do brata, siostry. W Ewangelii świętego Mateusza, 25 rozdziale, 33-36 werset. I ustawi owce i po prawicy, a kozły po lewicy. I wiemy dokładnie, co król powie. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Król odpowie: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. A jeśli świadomie unikam uczynienia cokolwiek braciom moim, to też Jezus mówi, jaki jest los. Dziś mamy czas, drodzy braterstwo, na refleksję, na zastanowienie się. Jeszcze nie jest za późno na otrząśnięcie się z tak zwanego letargu duchowego. Święty apostoł Paweł też napisał do nas o miłości płynącej z wiary nieobłudnej. Czy też może być obłudna? Jest pewna klasa ludzi. To słowo, ja tego słowa nie lubię, klasa, opisana w Biblii, czyli faryzeusze, o których Jezus się krytycznie wypowiada i przed kwasem faryzeuszy ostrzega. Celem przykazania jest miłość z wiary nieobłudnej, szczerej. Pozwólmy, drodzy braterstwo, być wobec siebie wiary nieobłudnej, szczerej. Pozwólmy być autentyczni. Wiara nieobłudna to wiara, postawa zgodna tym, co jest w środku człowieka. To jest to i na zewnątrz. Nie mogę być człowiekiem, bratem starszym dwulicowym. Zachowywać się różnie w zależności od miejsca, gdzie się znajduję. W zależności od osób, z którymi przebywam. Jestem przekonany, wierzę w to głęboko, że Pan Bóg mnie woli autentycznego, niż udaje pokrakę. Ale powiem braterstwu, że częściej chcę być udawanym substytutem siebie niż autentycznym. I wtedy słowo faryzeusz bardzo do mnie pasuje. Drodzy braterstwo, to jest straszne, ale takie są fakty i bardzo często w moim życiu powielane. Podziwiam osoby, powiem braterstwu, te, które potrafią i mają odwagę być sobą, które śmiało wznoszą ręce ku niebu. Nieraz taka jest atmosfera, ja do takich ludzi należę, że te ręce chcą iść do nieba, do góry, ale poprawność tradycji każe je zatrzymać w dole. I wiecie wtedy, braterstwo, że nie jestem wtedy autentyczny. Gdybym was zapytał, jakiego mnie chcecie znać i odwrotnie, jakich ja chcę was znać, to odpowiedź jest jedna. Prawdziwego, nieudawanego. Nie będzie chciał znać udawanych. Pan Jezus, który przed Ojcem nie będzie się wstydził prawdziwych. Tam nie będzie udawania, bo Pan Jezus, Ojciec nasz, zna nas takimi, jakimi jesteśmy. Te słowa do siebie kieruję. Chciałbym, żeby one też trafiały do was, drodzy braterstwo. Wiecie, braterstwo, że jak udaję, przybieram maskę, to ja was oszukuję. Siebie oszukuję i próbuję Boga oszukać, którego nie da się oszukać. Bo On widzi, że ja jestem w masce i nie jestem prawdziwym Adamem. Jeśli ja nakładam maskę, to ja nie jestem sobą. Dokonuję wielkiego oszustwa. Apostoł Paweł pisze, że można nie osiągnąć tego pożądanego stanu miłości opartego na czystym sercu, na dobrym sumieniu, wierze nieobłudnej i popaść w próżną gadaninę. Zwrot o bardzo negatywnym zabarwieniu. Coraz częściej, drodzy braterstwo, w wykładach na różnych społecznościach poruszane są sprawy dotyczące życia. Coraz większe jest zapotrzebowanie na tego typu kazania. Dziwnym jest też takim zjawiskiem, że gdy na konwencji usłyszymy temat dotyczący problemów życia, to go zdecydowanie lepiej zapamiętujemy od pozostałych lub innych nie jesteśmy w stanie przypomnieć już nawet tego samego dnia. Ja się spotkałem z takimi opiniami i też do takich należę. Że na przykład pamiętam, jaki był jeden z wykładów na konwencji, na przykład w Budziarzach, ostatnio w Chełmie. Bardzo dobrze go pamiętam. Wielu nie pamiętam. No też powiem, że może mało zaangażowany w sprawy pańskie. Być może tak też jest. Nie biadajmy, drodzy braterstwo, że tak jest, ale poprzez spory i symboliczne rozprawianie o niekończących się rodowodach spowodowało odczucie u wielu osób efekt próżnej gadaniny, z której tak naprawdę nic nie wynika pozytywnego, a wręcz skutek jest taki, że jest zupełnie odwrotnie. Że zaczynamy fascynować się innymi społecznościami, innymi rozwiązaniami, praktykami. Nie biadajmy też nad tym, że coraz częściej rację przyznajemy Biblii niż naszym teoriom. Nie róbmy podziału, drodzy braterstwa, z powodów nieistotnych interpretacji. Miejmy też prawo dla siebie i innych o swobodę. Jesteśmy różni, takimi zostaniemy. To nie jest tak, że my stworzymy siebie wszystkich podobnymi, że będziemy bardzo identyczni. Klony. Obiektywnie potrzebujemy różnych pokarmów. I myślę, że dzisiaj, braterstwo, tego doświadczycie. W listach Pawłowych, Jakuba też i widać głęboką doktrynę i życie. Dobierzmy odpowiednie proporcje. Nam jest potrzebna i nauka głęboka, i mleko, i twardy pokarm, ale też obserwacje z życia, dzielenie się tym, czego Bóg dokonuje w życiu. Raczej też skłońmy się do tego, aby doszukiwać się w obecności Boga w swoim życiu i umieć głośno o tym powiedzieć. Próżna gadanina, drodzy braterstwo, to czas zmarnowany, bo jeśli jest próżne, to jest marnowane. To bez efektów. Spotkałem się z takim określeniem, że teraz mamy się przygotować na rolę naprawiających świat w przyszłości. Dziś zajmowanie się ludźmi, głoszeniem jest niewskazane. Mamy mieć tylko życzliwy stosunek do ludzi pogrążonych w grzechu, w beznadziejności. A ja się tak zapytam, braterstwa, siebie się zapytam. Jak ja będę wykonywać swoje obowiązki naprawiającego w przyszłości, jeśli teraz nie nabędę praktyki, praktyki życiowej w trudnych warunkach? Przypowieść zacytowaną o owcach i kozłach bardzo chętnie odkładamy, że ona będzie miała zastosowanie w przyszłości. Ale ona, drodzy braterstwo, się teraz pięknie wypełnia w praktycznym naszym życiu. I Pan nas za to rozliczy, czy nam to się podoba, czy nie. Bo my musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby zdać rachunek za dokonane uczynki, dobre czy złe. Na zakończenie chciałbym, drodzy braterstwo, was uczulić. Nie mówię do nikogo osobiście. Słowa kieruję jako apel przede wszystkim do siebie. Obserwuję rzeczywistość społeczności. I ja, jako Adam Organek, nie chcę być człowiekiem zakłamanym. Mówię to, co widzę. Apeluję to do nas wszystkich tworzących społeczność. Bądźmy rozsądnie za nią odpowiedzialni przed Bogiem, bo Pan Bóg nas za to rozliczy. Nie izolujmy się od siebie. Zbliżajmy się do siebie. To Jezus powiedział, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami, jest z nami, jest bardzo życzliwy, blisko nas. Nie twórzmy sytuacji przeciwko. Nie zmarnujmy czasu, jaki z łaski Bożej nam jest dany na próżną gadaninę. To by było jej jak najmniej, a chciałbym, żeby jej wcale nie było. Wcale nie namawiam, wręcz zachęcam do tego, żeby nie odstawiać lektury biblijnej, towarzyszącej literatury, wręcz przeciwnie. Tylko Biblia nie może być przyczyną sporów, poróżnień, jałowych dociekań, takiego motta życiowego, bo możemy się rozminąć czasem, przekonywań do określonych swoich racji. Celem jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Tego wam, drodzy braterstwo, życzę. Sam również tego pragnę. Amen.